Ale może być jego. Myślę, że wcześniej spojrzeliście też na temat dzisiejszego spotkania i zaczniemy od pytań. Dlatego, że szczerze powiedziawszy, nie lubię wykładów, które nie są interaktywne. Wolę, jeśli wykład jest interaktywny i kiedy słuchacze też wypowiadają swoje własne opinie. Inaczej, jeśli nie podejmujemy dyskusji, to sama sucha rozmowa, czy sam suchy wykład, kiedy mówi tylko jedna osoba, my jesteśmy biernymi słuchaczami, niewiele nam daje, niewiele możemy z takiego spotkania wynieść. Natomiast to, co mnie interesuje, to to, żebyśmy wzajemnie coś mogli wynieść z takiego spotkania. I wynieść możemy tylko wówczas, kiedy konfrontujemy tak naprawdę nasze własne pozycje, własne stanowiska, własne zdania, opinie, ponieważ to zmusza nas w tym momencie do aktywnego myślenia. Zmusza nas również do aktywnej refleksji, ponieważ słysząc czyjąś opinię i czyjeś zdanie, automatycznie budzi się w nas świadomość tego, co my na ten temat myślimy, jakie my mamy na ten temat uczucia i kiedy jesteśmy w stanie to wyartykułować i powiedzieć, to daje nam to jakby największy rezultat, najbardziej optymalny rezultat wynikający z wykładu. Wykład, który jest tylko stricte akademickim wykładem na temat rzeczy dziwnych, a ciekawych, jest tak naprawdę bardzo mało ciekawy i mało edukacyjny, czy też mało uczący. Także wiedząc, jaka jest tematyka naszego dzisiejszego spotkania, chciałbym, żebyśmy zaczęli od pytań lub też wypowiedzi. Dlaczego związki są takie nietrwałe? Tutaj mamy kwestię znajomości. Znajomości i związków. Zarówno znajomości są nietrwałe, jak i związki są nietrwałe. To nie jest tylko kwestia samych związków, ale również znajomości. Mamy znajomości przeszłe, do których już nigdy nie wracamy. I znajomość jest nietrwała z jednego powodu. Kiedy kończą się przyczyny i kończą się okoliczności, to automatycznie kończy się również znajomość. Mieliśmy wielu znajomych od czasów, kiedy byliśmy dziećmi. Mieliśmy znajomych w przedszkolu, mieliśmy znajomych w szkole, w liceum, na studiach, ale w momencie, kiedy podjęliśmy nasze własne życie dorosłe, czym żeśmy się zajęli, to się okazuje, że drogi nasze się rozchodzą, jest to coś zupełnie naturalnego. Nie jest w tym nic dziwnego. Związki nie są trwałe. Przede wszystkim wynika to z naszej własnej nietrwałości, nietrwałości naszych emocji, nietrwałości naszych uczuć. Natomiast zasadniczo oparte całe nasze życie na nietrwałości. To musimy naprawdę zwrócić na to zawsze bardzo szczególną uwagę i obserwować. Nietrwałość. Nietrwałość. To jest to, co towarzyszy całemu naszemu życiu. I w tym są różne aspekty, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Co oznacza negatywny aspekt? Negatywny jest to, kiedy nietrwałość przynosi nam zmiany na gorsze lub też odbiera nam coś. Odbiera nam bliskich, odbiera nam zdrowie, odbiera nam pieniądze, odbiera nam pomyślne sytuacje. Wtedy nietrwałość jest związana z pewnego rodzaju melancholią i smutkiem. Wtedy, kiedy jest związana ze stratą, ale jest to nie do uniknięcia. Nikt z nas nie będzie wiecznie młody. Ci z nas, którzy są bardziej posunięci w latach, którzy są bardziej doświadczeni, już kiedy spojrzymy w lustro, nie możemy znaleźć twarzy młodości. Nawet jeśli próbujemy naszą twarz odmłodzić w jakikolwiek sposób, kosmetykami, kremami, czy pudrem, czy make-upem, czy w jakikolwiek inny sposób, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, to już tej twarzy młodości nie znajdziemy. Jest to naturalny proces starzenia się i zmian, które się pojawiają. Dlaczego związki są nietrwałe? Dlatego, że my wewnętrznie nie jesteśmy trwali. Nasze uczucia nie są trwałe. kiedy związek jest oparty wyłącznie na uczuciu, wyłącznie na uczuciu, bardzo silnym uczuciu, to co się stanie ze związkiem, kiedy uczucie przeminie? Mówi się o tym, że uczucia przemijają. Oczywiście, że przemijają, ale jeśli jesteśmy bardzo zakochani w kimś, a czujemy bardzo silną miłość do kogokolwiek, to w ciągu kilku lat impet tej miłości w porównaniu z pierwszym dniem wybuchu tej miłości nie tylko, że słabnie, ale potrafi zupełnie zaniknąć. Jeśli tylko na tym jest oparty związek, to oczywiście musi się rozpaść. Jest inny aspekt związku, taki jak ekonomiczny. Jeśli zamieni się to w ekonomiczny wyłącznie aspekt jakiejkolwiek umowy pomiędzy nami, ale zmienią się warunki ekonomiczne. Jako rodzina, czy jako związek stracimy, nie będziemy mieli pieniędzy i tak dalej, to związek też się może rozpaść. Wiele związków się rozpada z powodów ekonomicznych. Ludzie tracą majątek, ludzie stają się biedni. Jeśli to było jedyne spoiwo, które trzymało związek, musi się rozpaść. Kiedy związek jest trwały? To jest moje pytanie do Was. Kiedy związek jest trwały? Pomijając naturalną nietrwałość.
No to jest dobry seks.
Kiedy jest dobry seks?
Ale to jest taka jedna
rzecz. Ale istotna.
Okej. Moje pytanie było, kiedy się jest udane i mamy teraz tak, seks.
Ale jest to.
Ktoś powiedział, że trwały. Ja się spytałem, kiedy jest trwały związek, bo musimy teraz przyjąć
kiedy trwały? Przyjaźń.
Jakie przyczyny? Właśnie ja się pytam o przyczyny. Jakie są przyczyny trwałego związku? Przyjaźń. Jakie jeszcze?
Chcieć.
Chcieć. Czyli chcieć.
Chcę. Miłość, nie?
Ja przed chwilą powiedziałem, że miłość jest w stanie przetrwać tylko pewien określony okres czasu. Taka miłość namiętna, tak? Uczucie silne, po czym ono mija. Ale miłość, jeśli mówimy o jakimś głębszym uczuciu, tak? Zapiszemy miłość.
Bo to pierwsze to raczej chyba takie zakochanie wtedy.
To namiętne?
Nie, to namiętna miłość. Taka miłość, nie? Bo to tak jest...
Wspólnota celu.
Cel. Ja już nie będę pisał, że wspólnota, bo to niech zostanie nam w pamięci. Ale cel. Okej. Okay. Jeszcze?
Przyzwyczaję.
Totalnie, nie? Jesteś, mówię, patologia. Teraz chcę mnie napisać?
Patologia w mojej
wsparcie. Myślę, że to wystarczy, bo już nam zaczynało odbijać powoli.
Człowiek tak negatywnie, nie wiem, czy strach, bo ludzie czasami są z sobą, bo boją się o...
Lęk.
Chyba nie jest generalnie pozytywny dla związku.
Ja nie powiem, co jest pozytywne. Ja wiem, że jest niepozytywna. A, przepraszam, no ja się pytałem, ale tutaj już nie była kwadrofonia, to była kakofonia. Już mówiłem, się gubię. Uzależnienie, tak?
A wzajemne zaufanie.
Zaufanie, tak?
Szantaż.
Kochani, ja bym chciał,
żebyście...
Ja bym chciał, żebyście pamiętali o pytaniu. Co powoduje, że związek jest trwały? Ja nie wiem, czy szantaż jest podstawową związku.
No dobrze, partnerstwo.
Partnerstwo, dobrze. Zaufanie, partnerstwo.
Dzieci.
Dzieci. Kredyt ja bym raczej w celach. Co z tego uważacie za absolutnie niezbędne? Ja zaznaczę, dobrze? Partnerstwo.
Partnerstwo jest strasznie trudne do osiągnięcia.
Ja się nie pytam teraz o definicję, tylko co wy uważacie za niezbędne, tak?
Za fajne.
Zaraz, moment, bo ja już się pogubiłem. Ja jeszcze przyjaźń, tak?
Była? Wsparcie.
Seks był na początku, tak?
Zaufanie. Wsparcie.
Wsparcie.
Zaufanie.
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 Miłość.
Ja się pytam, co jest niezbędne.
Miłość.
Czyli kredyt.
No to wszystko nazwijmy, to co? Najważniejsze.
Ja mówię, co jest niezbędne. Nie to, co powoduje, ale co z tych, które żeśmy wymienili, uważacie za niezbędne? Jeśli uważacie, że wszystkie są niezbędne, ja nie będę protestował.
Ja przepraszam, ale do trwałości związku miłości nie jest.
Mogę wymazać miłość, nie?
To może znak zapytania pod dyskusję.
To też nie jest niezbędne. I seks też nie jest niezbędny.
No nie, seks.
Ale skreślimy, ma być w związku. Albo być impotentem, ma być w związku.
No ale generalnie, wiesz co, to są takie pojedyncze przypadki. Uznaje się psychologów, że jeżeli...
Nie mają takich potrzeb. Teraz
zmienię trochę reguły. Jeśli pozwolicie, to bym chciał, żebyście dyskutowali ze mną. Nie między sobą, bo ja też mogę chodzić. Ze mną. Także, nie, samowolka może być. Tylko jeśli chcecie, żebym wam przekazał coś, bo możecie sobie przekazywać nawzajem jak najbardziej, ale jeśli chcecie, żebym wam coś przekazał, to wtedy lepiej, żebyście ze mną mieli tą wymianę. Ja oczywiście będę dopuszczał wymianę pomiędzy wami, ale ta interakcja mnie najbardziej interesuje w tej chwili i żebyście wiedzieli, za co płacicie też, nie?
Mi się wydaje, że to będzie z taką niezbędną rzeczą, bo to jest wola, nie? Bycia, a bez bycia, bo to jest nie ma związku, jest...
Okej. Okay. Teraz, które z tych uważacie za negatywne? Za zdecydowanie negatywne.
Z tych
tak.
Nie,
bo jest w tych zaznaczonych. Partnerstwo. Następnie, czy uważacie za negatywne partnerstwo?
Nie.
Czy zaufanie uważacie za negatywne?
Nie.
Czy uważacie chęć za negatywną?
Chęć jest niejednoznaczna, bo czasami można nie chcieć, a to nie zawsze być.
Czyli może być negatywne.
Dla mnie nie jest warunkiem, bo czasami się nie chce.
Ale też jest kwestia tego, że chęć jest taka dla mnie nietrwałą rzeczą. Po prostu dzisiaj się nie chce i co?
Jakbyście mogli zaprzestać rozmowy między sobą, a mówili do mnie, to wtedy będziemy słyszeli naprawdę wypowiedź.
Ja mam problem, żeby jako niezbędną chęć.
Czyli ja postawię znak zapytania plus N, dobrze? Bo czasami nie ma chęci.
Tak, to jest
negatywne. Przyjaźń. Czy jest negatywna, czy
nie? Nie, jest pozytywna, bo ja na przykład uważam, że seks nie jest konieczny. Bo na początku on jest bardzo ważny, a potem on przychodzi, staje się przyjaźń.
Tak, ja na przykład jak ktoś jest starszy, nie ma seksu, a może mieć dobry związek.
Czyli negatywne, czy niepotrzebne?
Nie. Do trwałości długoletnie to nie jest.
Okej. Okay. Przyjaźń?
A przyjaźń? Pozostaje przyjaźń po tym dwóch ludzi.
Przyjaźń nie jest negatywna, czyli przyjaźń jest pozytywna, zdecydowanie, tak? Okej.
Okay. Przyjaźń to się potem przeradza tak naprawdę w przywiązanie, tak? Wcale nie musi być pozytywne.
Nie.
W właśnie. Bo jeśli przywiązanie jest zupełnie do czegoś innego, przywiązanie to nie jest to samo, co przyjaźń.
Przyjaźń to jest świadome dawanie.
Przyjaźń a przywiązanie to są dwie różne cechy związku.
Na pewno.
Przyjaźń moim zdaniem jest zawsze.
Czy nie wiem, żeście zauważyli, że ze wszystkich tego naprawdę zostałem przyjaźń.
Jakie są pozytywne?
Niezbędne i pozytywne.
Jak to się stało?
Jeszcze partnerstwo. Nadal mamy zaufanie, jeszcze partnerstwo.
Ale czemu? A wsparcie, nie? Nie zostało?
Wsparcie pojawił się znak zapytania tutaj. Zakwestionowano wspieranie. Ja mówię o całkowicie czystym, tak? Coś, co nie budzi naszych wątpliwości.
Znaczy przyjaźń, zaufanie, partnerstwo jest praktycznie jedno, nie? To tak jakby...
No bo są bardzo zbliżone te rzeczy.
Są to elementy, które się wiążą.
Znaczy, bo przyjaźń bez zaufania nie funkcjonuje.
I bez partnerstwa. No, partnerstwo to trochę może inne.
Okej, ale czy mamy przyjaźń bez partnerstwa?
No też nie, bo to wtedy jest jakieś uzależnienie.
No nie, to też jest przykładowo bez przyjaźń.
Prawdziwa przyjaźń.
Partnerstwo ubiera się na przyjaźni.
Może być bez interesu.
Chociaż no koniecznie.
Bo może być partnerstwo.
Ale partnerstwo nie oznacza interesowności.
Okej. Okay. Moje pytanie jest, czy partnerstwo jest niezbędne do przyjaźni?
Nie jest.
Nie jest.
Pytanie. Przyjaźń może być na wszelkiego rodzaju poziomach. Jest przyjaźń pomiędzy gatunkami, międzygatunkowo. Nie tylko istnieje seks międzygatunkowy, ale również istnieje przyjaźń międzygatunkowy. Jak na przykład pies i człowiek. Partnerstwo się pojawi tylko w tym momencie, kiedy będą wspólne cele. Bo cel wyznacza partnerstwo. Na przykład pies, który jest przewodnikiem dla osoby niewidomej. Nie? Jest przyjacielem, ale też jest partnerem. Mają wspólny cel. Dojść do domu, dojść do sklepu, wrócić bezpiecznie. Ale to samo dotyczy ludzi. Przyjaźń, zauważcie, występuje we wszelkiego rodzaju przedziałach wiekowych. Od wieku lat 0 do wieku powiedzmy lat 100. Możemy mieć przyjaciela, ja miałem na przykład przyjaciela, który już nie żyje. Gdyby dzisiaj żył, miałby dokładnie 99 lat. Czyli był starszy ode mnie o ponad 40 lat. Ale byliśmy w dużej przyjaźni, a zaprzyjaźniliśmy się wtedy, kiedy jeszcze chodziłem do liceum. Ale nigdy nie byliśmy partnerami. Nigdy. Bo nie w tym sensie, że się zaśmiała. Nie takimi. Ale nie mieliśmy jakby wspólnych celów. Znaczy, może mieliśmy w sensie duchowym wspólny cel, ale nie wspólny cel, który wyznacza związek i tak dalej, nie? Zauważcie, tak naprawdę to, co jest trwałością związku, to jest przyjaźń. To jest jedyna trwałość związku. Jeśli tego nie ma, związek jest narażony na rozpad. Cel może się skończyć. Powiedzmy, tak jak była mowa tutaj o kredytach. Dzisiaj wiele małżeństw, czy wiele związków ma tego typu podstawę. Po prostu ludzie zadłużają się w bankach, mają kredyty po to, żeby mieć dom, żeby mieć samochód, żeby mieć lepsze życie. Obydwoje, czy są to dwie kobiety, czy dwóch mężczyzn, czy kobieta z mężczyzną, to nie ma znaczenia. Związek. Czerpią z tego korzyści, jak i korzyści materialne korzyści. Wtedy mamy wspólnotę celu. Musimy się wspierać wzajemnie. Jest nawet uzależnienie. Musi być jakiegoś rodzaju zaufanie też pomiędzy tymi dwoma partnerami. Ale cel nie musi być przyjaźń. Może być to stricte konsumpcyjne. Może się zamienić w stricte... Zauważcie, część rzeczy, która tutaj została wymieniona, idealnie plasuje się i wpasowuje w konsumpcjonizm. W przedmiotowość związku. Ale nie tak jak tutaj Ania wspomniała, w bezinteresowny związek. Żeby związek miał trwałą podstawę, był całkowicie trwały, to musi być przyjaźń tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że przyjaźń jest czymś, prawdziwa przyjaźń jest czymś, czego się nie da zniszczyć. Przyjaźń poza tym ma bardzo wiele elementów innych, niż tutaj zostały wymienione. Przede wszystkim jest to akceptacja. Jest to totalna akceptacja. Zobaczcie, ludzie, których traktujemy jako przyjaciele, są czasami świry. Oni zupełnie inaczej myślą niż my. Zupełnie inne rzeczy ich interesują. ale są naszymi przyjaciółmi. Czasem ich poglądy są dla nas śmieszne. My głosujemy na PO, a nie na PiS. Albo na Korwin-Mikke, na Korwin-Mikke. Albo na SLD, co gorsze. Nie? Albo jeszcze na coś innego. Mamy zupełnie, czasami niż nasi przyjaciele, odmienne poglądy polityczne, odmienne poglądy na rodzinę, odmienne poglądy na pieniądze, odmienne, ale przyjaźń trzeba mieć i trudno taką przyjaźń zniszczyć, ponieważ nie ma podstawy do tego, żeby ją niszczyć. Dlaczego? Bo nie ma żadnego interesu. Bo jest bezinteresowna. Kiedy związek jest oparty na totalnej bezinteresowności, na przyjaźni, to nie ma co go niszczyć. Tam rak się żaden nie wytworzy. Wszystko inne, wsparcie, nowotwór, nierówny układ. To znaczy, że jedno jest krzywe, a drugie jest proste i to krzywe się musi opierać na proste. Jak długo? Postawcie słup ze wsparciem i włączcie licznik. Licznik czasowy. Rok minie, 2 lata miną, 3 lata miną, 100 lat minie, 200 lat minie, ale w pewnym momencie to nie wytrzyma ten układ. Zawali się. Ktoś jak budował płoty. Płoty potrzebują wsparcia. Jeśli ktoś z Was zbudował płoty albo cokolwiek innego, to zauważycie, że po paru latach trzeba naprawić ten płot, bo wsparcie już jest, traci swoją siłę, traci swoją stabilność. Jest oparte o nierówność i napięcie.
Czyli jeśli są układy, gdzie występuje ta nierówność, to należy je niszczyć, bo to są niedobre układy?
Nie, ja nie powiedziałem, że naszym tematem nie jest to, co należy niszczyć, a co należy zachować. My mówimy tutaj o znajomościach, seksie, związkach, dzieciach. Na razie. W tej chwili jesteśmy w kontekście związków. Znajomość już będzie czymś zupełnie innym. Znajomość może być interesowna. Znajomość może być interesowna. Dlaczego? Bo mamy znajomych, którzy są naszymi partnerami w biznesie. Którzy wspierają nas w naszych działaniach, albo my ich wspieramy i jakiś mamy w tym interes. Jest wspólnota celu, jest wsparcie, musi być jakieś zaufanie, jest również partnerstwo. Natomiast może się pojawić czasami lęk, czy nas ten znajomy nie wykiwa.
Wsparcie wydaje mi się, że nie musi być tak, że jeden jest krzywdzony, drugi prosty, tylko może się, mogą się wymieniać, może się zmieniać.
Tak, oczywiście. Raz, jak to się mówi, nastąpiła zmiana i szpak drapie bociana. Nastąpiły dwie zmiany i bocian jest drapany. Także oczywiście, że tutaj jest wymienna, jest to wymienna, ale wówczas jest to zależność wzajemna, pojawia się uzależnienie, jest wspólnota celu i tak dalej. To są cechy znajomości bardzo często.
Przyjaźń to nie wsparcie też?
Bezinteresowność. To jest główna cecha. I ponieważ pojawia się bezinteresowność przyjaźni, wówczas pojawia się akceptacja. To jest główna cechą przyjaźni jest akceptacja. Jeśli nie ma akceptacji, nie ma przyjaźni. Nie mogę być przyjacielem, ja nie mogę być czymś przyjacielem, jeśli mnie nie akceptuje. Jakim cudem? Ale przyjacielowi możemy wszystko powiedzieć. Najgorsze tajemnice nasze, życiowe. Że tam, nie wiem, cokolwiek. Nie? Czasami intymności. Ty, Zdziku, słuchaj, nie mam jednego jajka. Nikomu nie powiem, ale przyjacielowi powiem. Dlaczego? Ponieważ jest między nami, tak, zauważcie, że przyjaciółom mówimy rzeczy najbardziej intymne. Znajomym powiemy? O nie. Znajomym pokażemy.
Też nie zawsze powiemy, bo jesteśmy, mamy lęk, że może on nas...
Kto?
Partnerowi.
Tak, tak, ale ja nie mówię o partnerach. Ja mówię o jednej cesze, która pozostała pozytywna przyjaźń.
Jeżeli partner jest przyjacielem, to czym się różni partner od przyjaciela?
Ja mówię o... Ty mówisz o partnerze w związku.
No jeżeli partner w związku jest przyjacielem i on może powiedzieć o tym jajku i tak dalej, to czy jaka jest różnica? Czemu...
To może zostać... Partner może nas wykorzystać. Jeśli pomiędzy nami skończą się dobre układy, to partner może nas wykorzystać. Wykorzysta nasze słabości. Nasz przyjaciel nigdy nie wykorzysta naszych słabości, ponieważ związek przyjacielski jest bezinteresowny.
Czyli związek taki... Faktycznie nie może być nigdy przyjaźń, tak do końca.
Faktyczny związek? Nie, nie. My mówimy o, tutaj te wszystkie cechy zostały wymienione, co jest podstawą trwałego związku. Najpierw żeście to wymienili. Ja następnie spytałem się, jakie są niezbędne elementy, żeby związek był trwały. Już część nam odpadła. Nieduża, ale odpadła. Następnie się spytałem o to, które z tych, które żeśmy zaznaczyli jako niezbędne, mogą być negatywne. I tutaj się pojawiły dwie możliwości negatywności w jakimś kontekście, resztę żeśmy zostawili, ale ponieważ pojawiały się różne wahania, przyjaźń była jedyną rzeczą, gdzie się nie pojawiło ani jedno wahanie. I jest to całkowicie słuszne. Prawdziwy związek, jeśli ma być trwały, jest oparty o bezinteresowną przyjaźń.
Czyli jest przyjaźń.
Jest naprawdę przyjaźń, oczywiście. Wtedy nasz związek jest trwały.
A co jest, jeśli ta bezinteresowność jest z jednej strony, a z drugiej?
Nie, tutaj przyjaźń zawsze dotyczy obopólnej, obu stron.
Nie ma twórcy.
Obu stron. Inaczej, jeśli nie, to mamy wsparcie, mamy nierówny układ. Czyli jedno będzie mocne, będzie pionowe, będzie stało, a drugie się przechyla i się opiera na tej przyjaźni. Ale automatycznie mamy nierówność. To muszą być dwa równe byty, które są dokładnie taką samą przyjaźnią. Wtedy mamy idealny układ i trwałość. Trwałość, która może być przerwana tylko przez wydarzenia losowe. Jesteśmy w związku, jesteśmy przyjaciółmi, mamy absolutne, co oznacza absolutne zaufanie, tak jak wiele rzeczy, nie? Jest absolutna akceptacja, ale zaczynamy głodować, nie mamy co jeść. No, może się to zdarzyć. Bank nas przyciśnie, wypadamy z domu, nie mamy samochodu, nie mamy nic, nie mamy pieniędzy, mamy długi. I co wtedy? Się okazuje, że mówię, słuchaj, z cichu, kocham Cię bardzo, ale muszę jechać do Norwegii, żeby zarobić na to, żebyśmy z głodu nie umarli. Nie? Z dzicha całuję w ten mankiet, wyjeżdżam i następuje rozstanie. Przypadek losowy. Inny przypadek losowy. Żyję z Anią, z Ewą, z kimkolwiek. Jest między nami przyjaźń, całkowita akceptacja, tym samym pełne zrozumienie, ale przychodzę do domu, mówię, słuchaj, Ewa, mam raka. Lekarz mi powiedział, będę żył 3 miesiące. I wtedy z moją śmiercią nasza przyjaźń się kończy. Pozostaje tylko pamięć o tej przyjaźni. Nie mam. Jeden wypada. Koniec związku.
Jak to jest, że właśnie to, że od naszych przyjaciół nie wymagamy niczego, akceptujemy ich tacy, jacy są, a będąc w relacji, w związku, czegokolwiek z nas, takie oczekiwania się pojawiają. Czy to oznacza, że my się z tą osobą nie przyjaźnimy?
Tak. Tutaj przyjaźń się kończy. To może być w związku. Jeśli jest w związku, to jest idealny. Mamy naprawdę wspaniały związek, idealny. Ale skąd się pojawiają te problemy w związku? Tak? Dwa słowa. Pierwsza rzecz, która się budzi w nas świadomie, to jest lęk. Lęk przed czym? Przed odrzuceniem. To właśnie jak wchodzimy w związek, to czasami wchodzimy z jakąś tajemnicą, której nie zdradzimy. Nie zdradzimy. Miałem operację na pletka i nic jej nie powiem. Bo jeszcze mi jakiegoś przyszyję sztucznego albo coś. Nie daj Boże, koniec. Czyli w związku bardzo często, czy w partnerstwie pojawia się lęk. Dlaczego lęk? Ponieważ często związki, w które wchodzimy, są oparte na deficycie rzeczywistości. To jest nasz deficyt. I my potrzebujemy tego związku, żeby ten deficyt został wyrównany w jakiś sposób. I dlatego nie możemy obnażyć żadnej swojej słabości. W partnerstwie, w związku nie możemy obnażyć swojej słabości, ponieważ wtedy możemy być postrzegani przez tą drugą osobę w złym świetle, a jednocześnie stawiamy tej osobie bardzo wysokie wymagania, ponieważ ta osoba zostaje uprzedmiotowiona przez nas. Ponieważ ma wypełnić nasze własne luki i bardzo często nasze własne, jak to się mówi, poczucie braku czegoś. Braku czegoś.
Deficyt.
Deficyt, dokładnie, deficyt. W związku z czym pojawia się lęk, mamy deficyt, pojawiają wymagania. No i pojawia się tyrania, oczywiście. Tyrania wymagania. I to jest zaprzeczenie przyjaźni, ponieważ nie ma akceptacji. Nie ma otwartości. Nie ma braku lęku i tak dalej. Z przyjaciółmi tego rodzaju problemów nie mamy. To znaczy co? Chcesz podważyć to, że jest w ogóle taka, że nie ma takiej możliwości przy...
W związku takim, czy przyjaciół starszy, to może nie niekoniecznie.
Oczywiście, że jest możliwe mieć przyjaciółkę, będąc mężczyzną. Ja na przykład mam taką przyjaciółkę, z którą znamy się od czasów liceum i nawzajem w sobie żeśmy się podkochiwali, ale nigdy nie byliśmy w żadnym związku. Ani nas nie połączył seks, ani partnerstwa, nic takiego, ale całą szkołę byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Jedna dziewczyna, ona miała chłopaka, bardzo wcześnie przyszła za mąż, dziecko i tak dalej. I nie było mnie w Polsce przez kilkadziesiąt lat, po czym ona sama mnie odnalazła, bo szukała. I dalej jest ta sama przyjaźń. I tak jakby się w ogóle nic nie zmieniło. Jak w liceum, jest dokładnie to samo. I ponieważ nigdy nie byliśmy w związku, to zachowała się przyjaźń. Być może. Natomiast wydaje mi się, że to jest możliwe, że może być przyjaźń między mężczyzną a kobietą. Nie musi zawsze się zmieniać w relacje męsko-damskie. Może, ale nie musi. Sam raczej jestem przykładem tego, że może być przyjaźń między kobietą a mężczyzną, ale bez związku żadnego. Takiego, o jakim mówię.
Bardzo ciekawych paradoksów, bo w takim razie powstaje takie pytanie, czy pożądanie niszczy przyjaźń?
Jeśli pojawi się pożądanie, które jest dominującym czy dojmującym uczuciem, wtedy pojawi się seks. Kiedy pojawi się seks, pojawi się również miłość. I nikt mi nie wmawia tutaj, że seks nie ma nic wspólnego z miłością. Bo oczywiście ma bardzo wiele i bardzo szybko może się pojawić. Nie musi, ale może się pojawić. Uczucie miłości. Jeśli to jest osoba, którą dobrze znamy, z którą jesteśmy blisko związani i tak dalej. Ja nie mówię o jakimś przypadkowym seksie z przypadkową osobą na przypadkowym spacerze. Nie? Szedłem tak jakby pan. Może to dalej. I nie wiem, nawet nie wiem, co to było.
Ale to nie była miłość.
Ale jakoś tak miłości nie poczułem. Ale jeśli jest to osoba, którą spotykam często, nie wiem, w pracy, w szkole, czy jest sąsiadką moją, czy sąsiadem, przyjaźnimy się, mamy wiele wspólnych tematów i tak dalej, i w pewnym momencie pojawia się zauroczenie i pojawia się pożądanie seksualne, wtedy może dojść do seksu, do miłości i wtedy oczywiście różnie może bywać, nie? W zależności od tego, jaki był stopień zażyłości wcześniej, jaki był stopień otwartości. Jeśli to była prawdziwa przyjaźń, to jest szansa na to, że przyjaźń będzie dalej kontynuowana. Natomiast proszę się nie odżegnywać nigdy od pożądania. Ponieważ to jest naszą cechą naturalną. Gdyby nie było pożądania, to nas by tutaj nie było. Krótko mówiąc, nie? Jak ktoś mi zawsze wyskakuje z pożądaniem w sensie pejoratywnym, to patrzę na tą osobę i zadaję krótkie pytanie. Jak myśli, skąd pochodzi?
Ja mam zupełnie coś innego na myśli, dlatego że jakby...
To była dygresja moja, przepraszam.
Jeśli pożądanie może być wrogiem przyjaźni, powodując to, że się pojawia seks, pojawia się tam trwała miłość i tak dalej, to to by sugerowało tak naprawdę, że zazwyczaj, no właściwie to różnie w tej chwili bywa, tak, no, powiedzmy, że między facetem, kiedy pojawia się to pożądanie, to automatycznie jakby z definicji tego, co w sobie tutaj mówimy, musiałoby to oznaczać, że nie ma możliwości, żeby to przyjaźń nie trwała.
Jeśli tak myślę, no bo to jest logiczne, to w zasadzie logiki jedno wyklucza drugie, jeżeli matematycznie się to rozrysuje, to
ja akurat się z tym nie zgadzam. To ja jestem
znaczy, proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Uczucia nie mają nic wspólnego z logiką. Po Od tego zaczniemy. Dlatego, że my nie rodzimy się w sposób logiczny. To po pierwsze. I nie z jakąś wpisaną logiką w nasze działania. Nie ma żadnej logiki działań. Działania są pod wpływem naszych uczuć i naszej percepcji.
Definicje są logiczne, czyli definicja przyjaźni zawiera w sobie...
Nie, my możemy opisać przyjaźń, ale nie ma definicji przyjaźni. Nie da się zdefiniować życia, nie da się zdefiniować naszych uczuć. Nie da się opisać, nie da się zdefiniować przyjaźni, bo jeśli można zdefiniować przyjaźń, czyli stworzyć wzór przyjaźni, to wówczas można również stworzyć mechanizm sztuczny, zewnętrzny, materialny, wywołujący przyjaźń. Czyli tabletkę na przykład. Taką tabletkę, która się nazywałaby, nie wiem, przyjaźnią, nie? I chcemy się z kimś przyjaźnić i częstujemy kogoś tabletką.
Yoga friend.
Stajemy się przyjaciółmi. Nie? W ten sposób nasze uczucia nie działają. Uczucia nie mają wspólnego z logiką. Natomiast co się może wydarzyć? Jeśli przyjaźń była naprawdę bezinteresowna i bardzo silna, trwała, miała głębokie korzenie i pojawi się seks, miłość i tak dalej, to jest szansa, że ta przyjaźń przetrwa. Pamiętajcie, tutaj powiedziałem o przyjaźni jako podstawie związku. Związku. Tutaj kontekst związku znaczy, że dwoje ludzi jest ze sobą. W pełnym tego słowa znaczeniu. Dwoje ludzi jest ze sobą. I mówiliśmy, że przyjaźń jest jedyną pozytywną i trwałą podstawą, takiego, żeby związek był trwały, to musi być podstawą. Wszystko inne nie daje nam gwarancji trwałości, tylko przyjaźń daje nam gwarancję. Jeśli zaczynamy od przyjaźni i przyjaźń jest głęboka, a dopiero później pozwolimy sobie na to, na krok dalej, żeby się dotknąć, pocałować, mieć seks, kochać się w sobie, ale jest przyjaźń, to jest szansa na to, że ta miłość będzie trwała.
Bo jak zaczynamy od seksu, to jest duży stopień prawdopodobieństwa, że to nie będzie trwało.
Tak, oczywiście. Większość związków seksualnych... Ilu mieliśmy partnerów seksualnych? Ilu mieliście partnerów seksualnych? Sami.
Przyjacielami.
Nie możecie powiedzieć swobodnie, ile mieliście partnerów seksualnych? 50, 60, 70, 1, 0. Można od 0 plus nieskończoność, nie? Plus...
Nie możemy.
Nie możemy powiedzieć, okej. Ale zauważcie.
Wszyscy
przyjaźni,
takie przyjaciółmi
może. Nie. Związki seksualne...
Wszyscy przyjaciółmi, to tak bardzo...
Zacznijmy od tego. Możemy mieć wielu partnerów seksualnych czy partnerek seksualnych. Ale to nie oznacza przyjaźni. Dlaczego? Ponieważ my szukamy. Człowiek nie chce być sam. Człowiek jest istotą, która potrzebuje drugiego człowieka. Nikt nie chce być sam. I seks jest sposobem odnajdywania swojego partnera czy partnerki. I nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego, jeśli ktoś nam się spodoba, jest jakaś chemia pomiędzy dwojgiem ludzi i wtedy mają seks. Może się okazać, że po seksie tak nie za bardzo, już nie ma takiego, nie ma tam więcej. Było chwilowe zauroczenie, chwilowe pożądanie, ale nie ma, w związku z czym pożądanie jest narzędziem, które pomaga nam znaleźć partnera, a nawet przyjaźń, jeśli to ma być coś głębszego. Oczywiście, że szukamy przyjaciół bez seksu i bez partnerstwa i tak dalej, bez związku, ponieważ mamy taką potrzebę. Ale jeśli chcemy być w związku, to seks i pożądanie jest bardzo ważnym narzędziem. My siebie oceniamy seksualnie tak naprawdę. Nie muszę, że tak powiem, wyciągać tutaj działa w postaci dowodów naukowych, że my działamy na poziomie biologii bardzo silnie i seksualnie. I ocena seksualna partnera lub też partnerki, jeszcze nie doszłej partnerki, czy nie doszłego partnera, jest dla nas czymś bardzo ważnym przed wyjściem w związek. Przecież jak widzimy kogoś, kto nam się totalnie nie podoba, kogo oceniamy jako pokrakę kompletną, to tam nie podchodzimy, ty stary, daj buzi. A może ściągnij majtki. Chodź coś zrobimy. Nie, 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 po prostu nie interesuje. Jak się zainteresuje, to tam tutaj udajemy, że coś robimy. Patrzymy. Siadę krąg. Te techniki każdy z nas ma opanowane. Każdy z nas ma pożądanie. To jest coś bardzo cennego. Pamiętajcie, to nie jest nic złego. To jest to coś cennego, coś, co pomaga nam żyć. Coś, co pomaga nam nie tylko dokonywać wyborów, ale mieć narzędzie do tego, żeby ten wybór stał się faktycznym wyborem, a nie tylko wyobraźnią. Do momentu, do którego nie mamy tego narzędzia, to się kochamy platonicznie. W przedszkolu się zaczynają pierwsze miłości, czasami w szkole podstawowej jeszcze jesteśmy niedojrzali seksualnie, ale już pierwsze miłości, pierwsze złamane serce tam. I tak. Mój syn, który ma 2,5 roku, już ma narzeczoną w przedszkolu, ona czeka na niego. O, jak on przychodzi, to pierwsze te zbudzi, ściskają się, ona go rozbiera, pomaga mu, tam się niziają w ogóle. Nikogo nie widzą do prasie, nie? Tak tacy. Ona ciut większa od niego, ma 3 latka, ma 2,5, to no, gorączkę, gdzieś tam się chowają. Nawet zdjęcie mam jej. Tak, ale jak się żegnają, pół godziny na pożegnanie, już nikt nie może wytrzymać. Czekają, skończcie to wreszcie. Ale jeszcze nie mają tego narzędzia, jeszcze nie są w stanie uprawiać seksu małymi dziećmi po prostu. Ale w pewnym momencie będą, jako już dojrzali, ludzie będą w stanie i to im pomoże znaleźć partnera, partnerkę i tak dalej. I to jest bardzo ważny aspekt akurat. Także związek jest naprawdę trwały, kiedy jest przyjaźń. Pamiętajcie, wszystko inne tkwi we wszystkim innym niebezpieczeństwem. I jedna jest ważna rzecz. Wielu z was jest rodzicami. A jak nie jesteście rodzicami, to chcecie być rodzicami. Albo byliście, ale nikt
ani słowem
nie powiedział nic o dzieciach. I to jest bardzo ważne. Bardzo zrozumiałe. Dzieci nie są żadnym trwałym elementem związku dzisiaj. Żadnym. I taka jest prawda. Ludzie rozstają się, nawet jak mają furę dzieci, to też się potrafią rozstać. Albo facet ucieknie, albo baba ma dosyć tego swojego chłopa, albo inny. Nieważne, w którą stronę. Ale dzieci nie są elementem wstawiającym. Trzeba by mieć zupełnie inny charakter, żeby dziecko było elementem wstawiającym. Tyle jeśli chodzi o związki. Znajomości, tak jak powiedziałem wcześniej, znajomości są bardziej jak partnerstwo, bardziej jak zaufanie, czasami uzależnienie, czasami lęk przed utratą, a przede wszystkim często cel jest bardzo wspólny. Nie? Znajomości są zazwyczaj tam, gdzie nas coś interesuje. Chodzimy na jogę, mamy znajomych z jogi. Wtedy razem coś organizujemy, razem się spotykamy, razem ćwiczymy jogę, czasami robimy piknik, czasami gdzieś wyskoczymy, ale tylko dlatego, że mamy jakąś wspólnotowość, co zazwyczaj określa cel. Ale to samo się dzieje w biznesie, w hobby, w klubie, w uprawianiu sportu, czegokolwiek innego. I znajomości są wyjątkowo nietrwałe i wymagają od nas jednego, dużej czujności, dużej uwagi. I w znajomościach pojawiają się rzeczy, wiele rzeczy negatywnych. Jakiego rodzaju negatywne rzeczy? Obmowa, plotka. To jest coś, co nie dotyczy nigdy przyjaźni. Nie plotkujemy na temat naszego przyjaciela. Nie obmawiamy naszego przyjaciela. Tego nie robimy. Po prostu to jest strefa ciągle chroniona przez nas. Ponieważ jest strefą bezcenną. Z przyjaźnią tego nie robimy. Ale ze znajomymi już robimy. Znajomi mają różne charaktery i często nas wkurzają. Denerwują nas. A my z kolei denerwujemy ich. Naszymi cechami, czy naszym postępowaniem, czy tym, co mówimy. Dlatego to już jest zupełnie inna sfera. I teraz muszę to wszystko zmazać. Zostawię tylko dwie rzeczy na duże, bo one są ważne. I kolejnym tematem po związku i po znajomości jest seks i dzieci. To są dwie rzeczy, które są bardzo ważne, dlatego zostawiłem seks. Coś na temat seksu? Ktoś chciałby powiedzieć? Albo zadać pytanie?
Fajnie jest.
Właśnie, proszę się spytać, a jak to się robi? Okej. Okay. Seks w kontekście ścieżki buddyjskiej. W rzeczywistości w kontekście ścieżki buddyjskiej seks, jeśli się pojawia, jest obarczony wieloma restrykcjami religijnymi. Jakiego rodzaju restrykcje to są? Przede wszystkim nie krzywdzić nikogo seksualnie. Seks nie krzywdzić. Nie krzywdzić. To jest zasadnicza, to jest podstawowa zasada. Natomiast w kontekście nauk buddyjskich nie ma żadnej potrzeby, żeby do uprawiania seksu, żeby na przykład zawierać związek małżeński. W przeciwieństwie do nauk kościoła katolickiego czy niektórych innych chrześcijańskich kościołów, nie tylko rzymskich, który dopuszcza seks dopiero po małżeństwie, w buddyzmie to nie ma znaczenia. Nasz partner seksualny nie musi być w ogóle naszym partnerem, w sensie kimś, z kim jesteśmy na zawsze związani. Te ograniczenia dotyczące seksu to jest nie wykorzystywać seksualnie. Na przykład nie zgwałcić nikogo, nie zmuszać do seksu. Nie uprawiać seksu z osobą, która jest tego nieświadoma. Na przykład, nie wiem, pijany mężczyzna i my tam idziemy, patrzymy, nam się spodoba i chulos. To są tego typu ograniczenia. Nie wykorzystywanie seksualne nikogo. Lub też oszukiwanie, tak jak dziecko, nie? Możemy wciągnąć w jakąś zabawę seksualną czy grę seksualną, dajemy cukierki i tak dalej, i ta osoba nie jest w pełni dojrzała do tego, żeby uprawiać seks. Przede wszystkim nie jest dojrzała emocjonalnie, czy nie jest dojrzała mentalnie do uprawiania seksu z osobą dorosłą. To tego typu zakazy istnieją, plus do tego stricte religijne zakazy. Religijne zakazy dotyczą dni, kiedy nie należy uprawiać seksu, dotyczą czasu, miejsca, osób. Również nie należy uprawiać seksu z osobami, które są związane, są w związku małżeńskim albo w ogóle żyją w jakimś związku i mają zobowiązania wobec kogoś innego. Z taką osobą nie należy uprawiać seksu. Z osobą, która ma zobowiązania życia w celibacie, żeby nie zmuszać do seksu, czy nie namawiać do seksu, albo nie uprawiać seksu z osobą, która ma ślubowania celibatu, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Bardzo proste. Natomiast w całym kontekście buddyjskim seks raczej jest pozostawiony na odpowiedzialności każdego, zarówno każdej kobiety, jak i każdego mężczyzny. I nie ma zbyt dużego napięcia też związanego z seksem jako takim. Nawet wśród uczniów Buddy ponad 2,5 tysiąca lat temu było bardzo wiele prostytutek. I one były, bardzo dużo materiału pozostało historycznego po tych kobietach. Były one bardzo szanowane i też były sponsorkami klasztorów. Jedna słynna kurtyzana, prostytutka w tamtych czasach wybudowała jeden z najsłynniejszych klasztorów, gdzie mieszkali mnisi, uczniowie Buddy i sam Budda również przebywał. Także prostytucja nie była rzeczą potępianą w buddyzmie, czy zakazaną, czy seks z prostytutką nie był uważany za grzech. Natomiast prostytucja dotyczyła niewłaściwego sposobu życia, ale nie dla samej prostytutki, która zawodowo uprawiała seks, ale dla kogoś, kto wykorzystywał kobietę jako prostytutkę. Obojętnie, czy to była kobieta, czy mężczyzna. Jeśli miała, jakaś kobieta miała prostytutki pod sobą i żyła z uprawiania seksu przez nie, lub też mężczyzna, to było niewłaściwe zachowanie, to był niewłaściwy sposób życia. Można było być prostytutką, ale całkowicie wolną, niezależną kobietą, która ten sposób życia nie był potępiany, czy nie był uważany za jakiś grzech straszny. I stosunek do ciała w buddyzmie jest zupełnie różny pod tym względem niż w naszej kulturze. ponieważ wyraża się większą wolnością.
Ciało?
Jest to zasadniczo różne. Mogę opowiedzieć o swoim doświadczeniu związanym, ponieważ było jakby oparte na doświadczeniu tutaj w Polsce i mojego wychowania i wykształcenia i doświadczeniu w Azji, które było zupełnie inne i dla nas byłoby szokujące raczej. Pierwszą rzecz, która w Polsce z perspektywy czasu, jak na to patrzę, która była rozliczająca, to było totalne milczenie. O seksie się po prostu nie mówi. Nie należy mówić o seksie. O seksie się nie mówi. Natomiast jak się mówi, jeśli się mówi, to się mówi źle. To się mówi źle. Dlaczego źle? Bo jedyna część mojej edukacji seksualnej ze szkoły podstawowej w połowie lat 60. ze czasów Wiecia Gomułki, był tak kiedyś w Polsce. Do dzisiaj pamiętam podręcznik i ten podręcznik mówił, były tam narządy rodne kobiet i mężczyzn. Pamiętam, że bardzo dokładnie się przyglądałem narządom kobiecym i tam był srom opisany i łechtaczka i tam wszystko. Miałem 10 lat. No, do dzisiaj pamiętam tą lekcję. Tak prowadziła starsza pani, siwa, taka bardzo elegancka i miała takie kolor siwizny, taki denatura, jak denatura. Nie wiem, czy wiecie, jest taka poświata, taka kredytowa. Nie wiem, jak oni to uzyskują. To był no i to była taka starsza dama, także tam rocznik mocno przedwojenny, gdzieś tam z początku wieku i ona nas uczyła o tym seksie. A ja miałem wtedy 10 lat, także to był rok 68. I był taki podręcznik, że w czytelni naszej podstawówki to się odbywało. I tak oglądałem, oglądałem, no i tam były wymienione zboczenia. O czym nas uczyła? O zboczeniach. Naprawdę. O zboczeniach i tym samym seks równał się chorobie. Seks to zboczenia choroby. Tak nas uczono seksu. Seks dla mnie, nie? To była choroba. Ja nie wiem, bo teraz już do szkoły nie chodzę.
Ja powiem, że zmieniło się dużo. Tak, są ćwiczenia do wychowania, do życia w rodzinie.
Oczywiście się zmieni.
No, z czego na cały rok zrobił w zeszłym roku dwie kartki. Dwie. Słownie. A ćwiczenia kosztowałem, a propos 20 zł. Wiem, ile wydaje.
W każdym razie seks oznaczał chorobę. A najbardziej ciekawa, najbardziej rozbudowana choroba to była masturbacja. I ona nic mówi też masturbacja, ponieważ było to opisane jako masturbacja, był chorobą, która prowadziła do zaburzeń. Nie, to było opisane w podręczniku. Do zaburzeń różnych tam i mogło prowadzić do zboczeń. Tak, było tak napisane, że prowadzić do zboczeń. Ale szczerze mówiąc, to tyle co wiem z dzisiejszej prasy w Polsce, to jakby podejście się nie zmieniło, ponieważ szlak trafia różnego rodzaju gremia. Jak gdzieś tam jest mowa o masturbacji, czy w ogóle o ciele, dotykaniu się. Radio Maria mówi o samogwałcie i o strasznych skutkach samogwałtu. I samo określenie samogwałt, nie, to gwałt na samym sobie, to przerażające i straszne. Natomiast w Azji seks jest uważany nie tylko za coś naturalnego, co jest całkowicie naturalne, seks jest całkowicie naturalny, ale przede wszystkim mówi się o seksie dosyć swobodnie, nie ma ograniczeń. Szczególnie w niektórych krajach, wschodniej Azji, takich jak Japonia. I narządy rodne kobiet i mężczyzn, szczególnie męskie, falusy, są uważane za wyraz boskości. Jest to związane z religią również. W zeszłym tygodniu właśnie przeczytałem w gazecie, w jakimś tygodniku, że w zeszłym tygodniu w mieście Kawasaki, to jest tuż obok Tokio, był wielki festiwal fallusa i ze świątyń wynoszono takie wielkie fallusy i tam się Na YouTubie znajdziecie, jeśli wpiszecie fan Lucja Japan, to zobaczycie, najbardziej mnie rozśmieszali policjanci, bo policjanci są w kaskach takich policyjnych i tutaj mają takie wielkie jaja i takie i tam z tym gwizdkiem i wielki taki członek osadzony na jajach, nie? Taki różowy. A? Nie, nie. Żeńskie też są czczone, natomiast w całym mieście to nie było takie inne miasto. Można było kupić ciasteczka i różnego rodzaju słodycze. Tak, na patyku. I wszyscy mają małe dzieci i tego jest. Jest to część kultury. Natomiast bardzo silne są wpływy oczywiście lokalne, lokalnych kultur, lokalnych tradycji i różnie one były kultywowane i traktowane przez całe wieki. Czasami się one zmieniały, czasami się nie zmieniały. W Polsce zmieniły się drastycznie. Tradycja polska, plemion polskich na terenie Polski, słowiańskich, jeśli chodzi o zachowania seksualne, były nieprawdopodobnie liberalne i bardzo orgiastyczne, co zostało zakazane bullą papieską w XIII wieku, ponieważ było to dosyć rozpowszechnione w Polsce. I rozmowy o seksie są dosyć swobodne nawet wśród nieznajomych, na przykład w Japonii. Nie jest to nic zdrożnego, czy nic niezwykłego. Ludzie czasami się spotykają w jakichś knajpach i tak dalej. Tam życie w knajpkach, które są malutkie, jak ktoś prowadzi knajpkę, to jest takim moderatorem życia w tej knajpie. I ludzie się zazwyczaj znają, pochodzą do tych samych knajp i tam się zaczynają rozmowy. Tam o dzieciach, o rodzinie, o pracy, o znajomościach, o golfie, o czymkolwiek. I ten właściciel czy właścicielka, czy jest to kobieta, jak się pojawia ktoś nowy, to się pyta imię, nazwisko, wszystko, gdzie mieszka, gdzie pracuje, wszystkim później przedstawia i tak dalej. Jak rozmawiają, tak się całkowicie swobodnie. No ale z ludźmi zupełnie nieznajomymi.
Ja słyszałam, że masz ten problem z związkami z seksem i bardzo długo mieszkałam sam, nie wiem, z matką, to z rodzicami grając w gry. A kobiety tam takie po prostu ubierają się w instytucji, żeby zwrócić ich uwagę, a to średnio tak słyszałam.
Trudno mi powiedzieć, ja prawie 30 lat mieszkałem w Japonii, to takich rzeczy nie widziałem. Raczej jeśli ktoś nie ma partnera, to nie tylko rodzina, ale również sąsiedzi i znajomi i właściciel knajpy, do której chodzi ta osoba, szukają bardzo intensywnie, nie? I zapraszają na różne spotkania, tą osobę przedstawiają potencjalnych partnerów czy partnerki i tak dalej. Także to jeśli są takie wyjątki, jeśli są takie przypadki, to są to raczej wyjątki. Nie jest to coś powszechnego. Raczej wszyscy zwracają na to uwagę, żeby ludzie nie byli samotni. To jest bardzo ważne w Japonii, żeby nikt nie był samotny. Żeby był otoczony przyjaciółmi, żeby był otoczony rodziną, żeby miał partnerów, żeby miał seks, żeby miał czas dla siebie, żeby miał relaks. To jest bardzo ważne.
Przepraszam, ale też mam takie skojarzenie trochę, że częściowo jest taka opinia, że jednocześnie, przynajmniej ja się tak dotknąłem, że bywa tak właśnie, że jest rodzaj, też może to wynika z różnych innych aspektów, że ludzie, jest część przynajmniej ludzi, którzy czują się bardzo samotni i nie wiem, czy to może kojarzy się bardziej, nie wiem, z pracą, czy z czymś, ale gdzie jest takie zjawisko, że pani?
Oczywiście, na całym świecie jest zjawisko samotności.
Tam szybko. Straszna jest największa, tak, samotność, tak?
Właśnie. Też masz tego, że
tak, i niby chcą tak dla siebie dobrze.
Pracują na kilka etatów, nieskończoność. Kobiety muszą się malować, nawet jak wychodzą po zakupy.
To jest dramat. To jest dramat.
To się żeniłem z Japonką chyba. To są przesadzone opinie, oczywiście, dlatego że Zupełnie inaczej to wygląda z perspektywy mieszkańca Japonii. Inaczej wygląda to z perspektywy oceny innej kultury zupełnie, nie? Która nie jest w stanie zrozumieć kultury japońskiej. Natomiast to, co jest dosyć interesujące, to to, że kiedy zaglądniecie do tych różnych krajów, czy to będzie Tajlandia, czy to będzie Japonia, czy to będzie jakiś inny kraj, one mogą się różnić kulturowo między sobą. One mogą się różnić w zachowaniach również seksualnych. Ale buddyzm w tych krajach jest dokładnie taki sam. I to po prostu wskazuje na dużą akceptację samej religii, która nie narzucała zachowań takich lub też innych. Nie narzucała usilnie, nie próbowała kontrolować naszych majtek, nie? W jakikolwiek sposób, tylko pozwalała nam w naturalny sposób być takimi, jacy byliśmy w poszczególnych kulturach, ponieważ w różnych tych krajach różnie ludzie się zachowują, mają różne zachowania, w różny sposób wchodzą w związki, w różny sposób wchodzą w partnerstwo, ale nie było żadnego odgórnego narzucania, że to ma wyglądać w ten sposób albo w inny sposób. Tak jak to kiedyś było w Europie. Rozwody były niemożliwe, jeszcze do niedawna, w całej Europie. Niemożliwa była zmiana partnerów. Często odbywało się to na podstawie dramatów i całkowicie było wytłumaczalne i nie groziła za to kara, jeśli zabijało się żonę na przykład, nie? W afekcie. Kary były naprawdę nieduże. Jeśli tam się udowodniło, że żona zdradzała się i ją zabiło, to nie to groziło tylko parę lat więzienia tak naprawdę. Takie było prawo mężczyzny, który był właścicielem kobiety. Dzisiaj już to się na szczęście zmieniło i mamy inne czasy, ale pamiętam, jeszcze w latach 40. nawet nie wszystkie kraje zachodnie miały, w nie wszystkich krajach zachodnich, zachodniej Europy, kobiety miały prawo wyborcze. Nie, nie, ja mówię o porównaniu.
Bo prawa kobiet w Azji są naprawdę dużo mniejsze niż w buddyjskiej.
W jakiej Azji buddyjskiej? Czy mówisz o Indiach?
No Indie, Pakistan.
No ale to nie są kraje buddyjskie. Natomiast gdzie? W Pakistanie? W
Indiach?
Nie. Ale to nie jest... Nie. Chwileczkę. W Indiach nie było buddyzmu od 800 lat. Buddyzm w Indiach jest od XX wieku. To jest tylko napływ z innych krajów buddyjskich do świętych miejsc buddyjskich, gdzie buddyści z Chin, z Tybetu, z Japonii, z Tajlandii i tak dalej przyjeżdżają, budują swoje świątynie. Nie ma buddyzmu indyjskiego, oryginalnego, który by przetrwał. Nie ma. I populacja Hindusów buddyjska liczy sobie tylko 5 milionów ludzi i to są ci, którzy zostali nawróceni po 56 roku bodajże. Także nie ma buddyzmu jako tradycji religijnej, czy jako tradycji kulturowej, czy społecznej w Indiach. To zniknęło w około XIII wieku, zostało całkowicie zniszczone, ponieważ były potężne najazdy muzułmańskie i wszystkie klasztory buddyjskie zostały kompletnie zniszczone. Najbardziej święte miejsce buddystów nie należy do buddystów. Bodhgaya to należy do Hindusów. Jest kontrolowane przez Hindusów. To nie ma nic wspólnego z buddystami. Buddyści mają tylko prawo przyjeżdżania tam i modlenia się. Ale nie jest to miejsce buddyjskie dziś.
Ja mam pytanie, wracając do tematu. Jakie jest podejście do antykoncepcji?
Twarde. Chronić. Jeśli nie chcecie mieć dzieci, stosujcie antykoncepcję.
Jeżeli zawiedzie?
Jeśli co?
Jeżeli zawiedzie antykoncepcja, a nadal nie chce mieć dzieci.
A jak, w jaki sposób zawodzi antykoncepcja?
Prezerwatywa.
A, że prezerwatywa nie zadziałała i tak dalej? No kupować to, co nie zawodzi.
Aborcja? Jaki jest?
Z punktu widzenia nauk buddyjskich aborcja jest uważana za zabójstwo. Za zabójstwo, ale proszę pamiętać, że zarówno Budda, jak i nauczyciele buddyjscy nigdy nie oceniali wyznawców buddyzmu. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy tylko ludźmi i znajdujemy się w różnego rodzaju sytuacjach i Budda o tym bardzo jasno pisał, bardzo jasno nauczał.
Czyli zabójców też nie oceniali?
Nie. To tylko przyczyny i okoliczności doprowadzają do sytuacji. Natomiast nie jest tak, że my się rodzimy jako dzieciobójcy, czy jako ci, którzy chcą dokonywać aborcji i że jest to nasze credo życiowe. Czegoś takiego nie ma. Natomiast okoliczności mogą doprowadzić do tego. Okoliczności mogą doprowadzić do tego. Przyczyny mogą doprowadzić do tego. I w buddyzmie rozwinęło się raczej potężny system, tak jak w Japonii, chronienia kobiet, które dokonały aborcji i samych dzieci, które zostały usunięte. I to jest system buddyjski chronienia tych kobiet, wsparcia religijnego, wsparcia tych kobiet, ale nie wsparcia na zasadzie, że od teraz grzesz na dużo, my się będziemy na to modlić, przychodzą baby tam z parafii, z różańcami i się będą modliły, nie? Nad grzesznicą. Nie. Zupełnie innego rodzaju wsparcie. Przede wszystkim dla dziecka, jak i dla samej matki, która musiała tego wykonać z jakichś powodów. Były przyczyny i okoliczności. Nie potępia się. Tak, w naukach buddyjskich jest to określone jako wyjątkowo negatywny czyn, który będzie miał negatywne skutki. Ale
chciałem to zapytać, czy to nie jest przy okazji tak naprawdę negatywna przyczyna, która gdzieś wpływa na kolejne karmy?
Oczywiście, że tak. Dlatego szuka się sposobu, jak to usunąć, jak to wyczyścić. Nie się potępia i teraz ty jesteś grzesznicą i tak dalej. To jest nieporozumienie. To nie ma nic wspólnego z buddyzmem. Buddyzm akceptuje, czy nauki buddyjskie, czy religia buddyjska akceptuje każdego człowieka tak, jak jest. Nawet jeśli to jest seryjny morderca i zabójca. Nawet jeśli to jest seryjny morderca i zabójca, czy trzeba go nawet zabić. To i tak jest akceptowane, ponieważ nauki buddyjskie nie odrzucają nikogo. I nikt nie jest wskazany jako ten, który jest grzesznikiem, czy ten, który jest święty, ponieważ świętość jest tylko kwestią okoliczności. Jeśli się zmienią okoliczności, skończy się nasza świętość. Do widzenia. Zjazd po równi pochyłej, w dół. Natomiast ten, który dokonał, ta, która dokonała czegoś negatywnego, ma szansę oczyścić tą całą sytuację, uwolnić się od tej sytuacji i przynieść coś bardzo dobrego, coś bardzo pozytywnego. Wśród uczniów Buddy było naprawdę bardzo wielu przestępców i to bardzo ciężkich przestępców. Nie jakichś tam takich jak ci nasi tam na Jeżycach czy gdzieś tam biegają, ludzi biją. Nie, no to są ludzie jakieś tam.
A może szukali tam schronienia?
Ha?
Może szukali schronienia?
W Jeżycach?
Znaczy na Jeżycach? Nie, ja mówię teraz o tych naokach.
Żartujesz. No. Oczywiście, że tak, bo w pewnym momencie jakby ich własne czyny wstrząsnęły i wiedzieli, że mają tyle negatywnej karmy, że muszą coś z tym zrobić i zaczęli praktykować pod kierunkiem Buddy i osiągnęli oświecenie i oczyścili tą całą sytuację. Czasami nasze ciężkie wykroczenia są dobrym paliwem do tego, żeby coś zrobić ze swoim życiem. Jak wszystko jest przyjemne i takie ten, i kadzidełka się palą, i kwiatki, i muzyczka usypiająca, to my też uśniemy w tym wszystkim. Nie chodzi tylko o rozwój, ale naprawdę nie zrobimy niczego. Nie zrobimy zdecydowanego kroku do przodu. I uśniemy w tym. Ale jak się obudzimy, to już może być za późno. Dlatego nauki buddyjskie raczej kierują nas do wewnątrz i na siebie takich, jak jesteśmy i próbują też w dużej mierze stworzyć, pokazać nam, że powinniśmy się samych siebie akceptować. Samych siebie akceptować, nie potępiać wyłącznie, nie tylko żyć w poczuciu winy i tak dalej za negatywnego, co żeśmy zrobili, ale przede wszystkim zrozumieć, dlaczego postępujemy tak, a nie inaczej. Zrozumieć swoje własne uwarunkowania, ponieważ zrozumienie prowadzi do rozwiązania. Diagnoza jest tym, co pomaga nam w uwolnieniu się od choroby. Jeśli nie ma dobrej diagnozy, to nie ma wyleczenia z choroby. Jeśli ktoś jest chory, na przykład ma gruźlicę i tak dalej, szybko się męczy, poci się, mdleje, a my mamy tylko do niego pretensje, że nie zrzucił tony węgla, albo pretensje o coś innego, to on może żyć w poczuciu winy, ale nie rozumie, że jest po prostu chory i powinien się leczyć. Podobnie w naukach buddyjskich i w ścieżce buddyjskiej najpierw trzeba umieć się diagnozować samemu, zrozumieć siebie. Bez oceniania tego. Bez oceniania popadania.
Na poziomie intelektu. Na poziomie intelektu.
No oczywiście, powinniśmy używać głowy. To nie jest religia bez głowy, to jest religia z głową. Czyli z głęboką akceptacją i zrozumieniem człowieka i jego uwarunkowań.
To jest coś takiego jak sumienie. Myślę, że coś robimy takiego, że przekraczamy, nie wiem, jakieś granice. Po prostu czujemy, coś zrobimy i czujemy się wewnętrznie źle, że wiemy, że po prostu, nie wiem, chcieliśmy to zrobić, mieliśmy taką
chęć.
Mamy poczucie winy.
Mamy, nawet nie poczucie winy, tylko po prostu czujemy się źle, czujemy jakiś taki dyskomfort.
Sumienia nie ma kultury. Tylko sumienie.
Ale są poczucie na
nisku. Tylko intelekt. Tylko na poziomie intelektu oceniana, nie na poziomie tego, czy czujemy się spokojnie. Jeżeli ktoś działa dobrze, to generalnie jest taki zrelaksowany i spokojny. Natomiast jeżeli działa w jakiejś niezgodzie i robi rzeczy, które wywołują niepokój, to jest taki rozwalony.
Po prostu musicie zrozumieć, że buddyzm jest pozbawiony dogmatu. Jeśli myślicie, że buddyzm jest dogmatyczny i się będziecie pytali, czy w buddyzmie jest sumienie, to ja was wciągnę w tą rozmowę i powiem, że nie. I teraz się sami męczcie. Dlaczego? Bo macie sumienie. Każdy człowiek ma sumienie. Pokażcie mi takiego, co sumienia nie ma. To tylko psychopaci nie mają sumienia. Jest jedyna choroba osobowości, głębokie zaburzenie osobowości, które jest chorobą psychiczną, nazywa się psychopatia i psychopata nie ma sumienia. Jeśli ktoś nie ma sumienia, znaczy, że jest psychopatą. Nic ponadto. Nie, ja oczywiście... Jeśli źle używamy mózgu, to możemy dojść do takiego wniosku. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, trzymajcie się tego, co powiedziałem wcześniej. Buddyzm akceptuje człowieka takim, jakim jest. Ponieważ człowiek ma sumienie, to oczywiście, że w tym kontekście jest również akceptowane sumienie. Ono jest wykorzystywane między innymi do procesu oczyszczania się.
Jest to dozwolone. Prostytutki, zaprzyjaźnić się z prostytutką, najlepiej wtedy jest
ja nie powiedziałem, że wszystko jest dozwolone.
Jeśli jest przyjaźń, prostytutki są okej.
Okay. Tak jak powiedziałem, nie możecie mylić buddyzmu, który jest religią wiedzy, z religiami konfesyjnymi, które mają nakazy i dogmaty. I ty mylisz tutaj nakazy i dogmaty z naukami buddyjskimi. Buddyzm tylko wyjaśnia, jakiego rodzaju czyny prowadzą do jakich rezultatów. Nie mówi o tym, że dobrze jest się przyjaźnić z prostytutką, czy że dobrze jest się przyjaźnić z policjantem, ponieważ to już byłoby narzucenie i byłoby dogmatem. I byłoby chore z punktu widzenia buddyjskich.
Mamy używać intelektu, a bazując na tym, jakby używać intelektu, czyli dążymy do jakiejś, nie wiem, tworzenia opinii, wyciągania wniosków, tak?
No tak.
To właśnie na podstawie tego, co rozpisaliśmy i na podstawie tego przyjaźni i tego, co powiedzieliśmy, można dojść na zasadzie logiki do takiego wniosku, tak?
Wcześniej już powiedziałem, że to nie ma nic wspólnego z logiką.
Właśnie,
to
jest, upiera się przy tej logice. Jeżeli...
Rozumować poprawnie. To, co decyduje o naszych przyjaźniach, to, co decyduje o naszych związkach, to są nasze uczucia, a nie logika. Już mówiłem o tym wcześniej. I nie zmienicie tego. I nie ma takiej nauki buddyjskiej, która w ten sposób używa logiki. To jest nonsens. Logika jest tylko używana do tak zwanej spraw poznawczych. Do stawiania diagnozy. Ale nie do mówienia tego, co należy lub też nie należy. To jest kompletnie coś zupełnie innego. Natomiast przyjaźnie, seks, związki i tak dalej zależą wyłącznie od naszych uczuć, od przyczyn i okoliczności. Nic ponadto. I dopiero jak jesteśmy w stanie zrozumieć przyczyny, zrozumieć okoliczności i nasze uczucia, to wtedy możemy zobaczyć nasz związek w odpowiednim kontekście. Związek, w jaki wchodzimy. Czy to będzie związek negatywny, czy pozytywny, przyjaźni, wrogości, czegokolwiek. Natomiast jeśli widzimy kogoś, którego rozpoznajemy jako wroga i zabijemy tą osobę, to Budda wyjaśnił, że jest to działanie naszego umysłu, jest to działanie naszego ciała i przynosi skutki, przynosi rezultat. Ten rezultat będzie dla nas bolesny. Stworzymy przyczynę zabijania, czyli sami możemy ostatecznie zostać zabici. Lub też będziemy zabijani. Natomiast, jeśli my rozumiemy, że pojawiają się tego typu uczucia i tego typu tendencje, które są negatywne, rozpoznamy je, to możemy próbować je powstrzymać po to, żeby nie doświadczać czegoś negatywnego, po to, żeby uchronić się przed cierpieniem. Z kolei przyjaźń. Jeśli rozpoznajemy przyjaciela, w naszym umyśle pojawia się wrażenie, że jest przyjaciel, ktoś, kogoś lubimy i mówimy, ty z dzichu, słuchaj, ja cię lubię, ty jesteś moim przyjacielem, tak, tak,
No myślę, że razem zrobimy skok na jakiś tam sklep, nie? Alkoholowy. I włamujemy się, kradniemy, uciekamy, upijamy się i jest fajnie. Jest to całkowicie pozytywne uczucie. Są to pozytywne emocje. Zrobiliśmy to z przyjacielem. Fałszywą fakturę wystawiamy z przyjaciółmi zawsze, a nie z wrogami. Z wrogami razem nie kradniemy, z wrogami razem nie oszukujemy i tak dalej. Nie upijamy się z wrogami, tylko robimy to z przyjaciółmi. Ale działanie jest negatywne. Działanie jest negatywne. I przyniesie negatywne skutki z pewnością. Może nas złapać policja, możemy pójść do więzienia i tak dalej. W związku z czym znowu logiki używamy tutaj tylko w celach poznawczych. Rozpoznania emocji, uczuć i działań, które pojawiają się w naszym umyśle. Ale nie, że logicznie wynika z tego, że należy być na przykład przyjacielem z prostytutką, bo to jest czysty układ, nie? Lub też z policjantem, bo to jest dobry układ. Albo ze złodziejem, bo to jest też dobry układ z muzykiem. A najlepiej, żeby to była prostytutka, która jest policjantem i złodziejem. I wtedy przymiętym i pełna przyjaźń. Takich sztywnych dogmatów. Ostatnią rzeczą, jak wiadomo, w zespole, to są dzieci. Jeśli coś chcecie jeszcze powiedzieć o seksie, to śmiało. Oprócz Agi.
Czy ja może bym tylko tak ze swojego odczucia, bo stykałem się w jakiś sposób, tak oczywiście się zdecydowałem, z tymi wskazaniami gdzieś płynącymi z nauk buddyjskich, tak jak powtarzam, sam się tym zdecydowałem. To oczywiście to, co w ogóle jest dla mnie jasne, aczkolwiek i tak jest zrozumiałe. Aczkolwiek to, co sam jakby odebrałem, jakby, w jakiś sposób, pewnie przez swoje doświadczenia, tak ja odebrałem to przeciwwadze do tego, o czym mówisz, jakby w tym klimacie, tak bardzo restrykcyjnie. Jakby tam są, pojawiają się określenia takie, które sprawiają, że na przykład nie jest wrażenie, że ta restrykcyjność odnośnie również seksu jest wielka.
To ty przykład, co było restrykcyjne?
No mówienie na przykład, no nie wiem, o jakiś trudno mi też taki jednoznaczny tekst na przykład, ale o jakimś przewinieniu, powiedzmy, na przykład seksualnym, że nie wiem, będziesz z tego powodu na przykład tam cierpiał jakieś w przyszłości, jakieś tam katusze czy tam, tak, tego rodzaju, tak, z takimi naukami też się zetknąłem. Tak,
ale dlaczego te katusze miało się przeżywać? Dlaczego miało się przeżywać te katusze?
No, z tego względu, że
stuknęło babkę jakąś? I dopiekło?
Trudno mi w ten sposób wejść z tobą taką polemikę. No, gdzieś, nie wiem, czy ktoś skojarzy z tutaj ludzi,
którzy... oczywiście, że kojarzę. Od razu wam powiem, o co chodzi, tak? Aha. Tutaj chodzi o obsesję. Nie o seks, tylko obsesję. Sposób, tak, unikanie seksu analnego i oralnego, co jest zrozumiałe z bardzo prostego innego powodu, stricte zdrowotny. Dzisiaj tu już wiemy wiele nowotworów związanych z łącznie z nowotworem gardła i związanych z naszymi zachowaniami seksualnymi, z seksem oralnym i tak dalej. Seks oralny nie jest bezpieczny. Hello. Brodawczak. Niemiły nowotwór, proszę Państwa, niemiły wszyscy, którzy cierpią na brodawczaka, uprawiali seks oralny. Nic na to nie poradzę.
W sumie lepszy brodawczak niż bolerioza.
Nic na to nie poradzę. To, o czym mówi Andrzej, to jest obsesja, nie? Tutaj dotyczy to obsesji seksualnej. Są ludzie, którzy popadają w seksoholizm i to jest dokładnie tak samo niebezpieczne czy niezdrowe, jak obżeranie się. Każde działanie, które traci równowagę i traci granice, jest niebezpieczne dla nas.
Czyli tak naprawdę nawoływanie do takiej życiowej homeostazy.
A co to jest homeostaza?
Homeostaza, czyli harmonia.
Aha, harmonia. Tak, tak, tak.
Czyli wszystko to, co wykracza ponad rzeczy, czy poza zakres, który tak naprawdę
wszystko to, co, wszystko to, co odwładnia nasz umysł w niezdrowy sposób, tak jak na przykład obżarstwo, albo namiętne palenie papierosów. Są ludzie, którzy nawet do 4 paczek dziennie. Albo nadmierna ilość seksu, która jest już obsesją jakąś. Nie? Wszystko, to wszystko prowadzi do negatywnych rezultatów. Ja miałem raz tylko takie doświadczenie w życiu, pamiętam, że po 2 tygodniach jakichś ekscesów z moją ówczesną partnerką już byłem tak wykończony, że jak wsiadałem do pociągu, to poleciałem z powrotem do tyłu, musiałem już pojechać. Na nogę się trzymałem. Młody byłem i głupi, ale jak to młodzi ludzie, no. Za dużo testosteronu, no za dużo, nie wiem, czegoś prolaktyny i żeśmy szaleli, nie, przez 2 tygodnie. I to na pewno nie było zdrowe ani dobre. Ale w takim wieku to jeszcze można przeżyć. Podejrzewam, że teraz to było można na zabawce. Jakaś partnerka próbowała mnie tak rozruszać, nie? Ale jak się ma 20 lat, to nie takie rzeczy się robi. Ale to dotyczy obsesji. I w tym momencie, jeśli czyjś umysł jest zdominowany przez obsesję seksualną i wszędzie widzi tylko obiekt seksualnego, seksualnej gratyfikacji, seksualnej zdobyczy, to w momencie śmierci tak silnie przeważa ten aspekt, że to przyjmuje jakby odwrotną, jak to się mówi? Odwrotny bieg wydarzeń. To staje się męczarką. Praktycznie staje się męczarką. I rzeczywiście wtedy się doświadcza takich męczarni związanych z seksem. Czy seks wywołuje tego typu męczarnię? Ale to jest obłęd. Pamiętajcie, że obsesja jest zaburzeniem umysłowym. To nie jest nic zdrowego. To nie jest nic zdrowego.
Ale
tak? Ja raczej nie widzę wśród was jakiejś obsesji szczególnej.
Się dobrze chowamy.
A?
Się dobrze kryjemy.
Każdy z nas się doskonale ukrywa.
Wiesz co, chciałem jeszcze tak powiedzieć, że nie miałem na myśli
seksualnej, ponieważ rezultat, żeby się pojawił taki rezultat, to naprawdę trzeba już mocno, że tak powiem, przekroczyć wszelkiego rodzaju granice, aczkolwiek decydującym elementem jest umysł.
Znaczy ten internet jest wystarczający i tak dobrze działa, żeby to wszystko jakby rozpykać, żeby nie wpaść w trakcie.
Nie, zależy jak się go używa. Internet sam w sobie nie jest ścieżką, jest tylko narzędziem na ścieżce. Jeśli ktoś go używa we właściwy sposób, to tak. Jeśli ktoś nie używa głowy i myślenia, czy rozsądku, no to... O czym tutaj mówić?
Ale tutaj pan przepraszam. Z tego jak rozumiem, że bardziej decyduje i ważniejszy jest dużo jakby poziom tego rozumienia, który jakoś w jakiś sposób przekracza krew, czyli taki rodzaj, no nie wiem, głębokości doświadczenia, kiedy...
Tak, ale doświadczenie jest... nie jest związane z uczuciem, zawsze. I z naszymi własnymi odczuciami, to zawsze jest związane z tym. I nigdy nie jesteśmy w stanie wypreparować, czy odseparować jedno od drugiego. Możemy myśleć, że pewne działania są dobre. Mówmy o działaniach seksualnych, tak? Może nam się podobać, nie wiem, sąsiadka. Mówię teraz z punktu widzenia mężczyzny. Jestem w małżeństwie, podoba mi się sąsiadka, zaczynam uwodzić i tak dalej. Flirt jakiś. Często robimy, mamy flirty. Czasami koleżanka w pracy, czy cokolwiek. Flirtujemy. Jesteśmy istotami flirtującymi, seksualnymi. Obojętnie, co mówi religia i co mówią święte księgi, to po prostu tak się zachowujemy. Podobamy się sobie nawzajem. I to jesteśmy naprawdę głęboko uwarunkowani tym i tego nic nie zmieni. Tego naprawdę nic nie zmieni. Możemy wymyślać różnego rodzaju rzeczy, ale to się nie zmieni. Mamy hormony, które o tym decydują i to się nie zmieni. Jeśli ktoś na siłę, wbrew sobie, chce robić różnego rodzaju rzeczy, to oczywiście, bardzo proszę, nikt nikomu nie broni. Mimo takich odczuć jesteśmy również zdolni do życia w celibacie, jesteśmy w stanie podjąć jakieś wyzwania. Ale jeśli na przykład, załóżmy, tak, że mam żonę, rodzinę, podoba mi się sąsiadka, ona też jest mężatką, zaczynam ją uwodzić, podoba mi się, zaczynam czuć pragnienie, pożądanie, chcę mieć z nią seks. Intelektualnie wiem, że to nie jest dobre, że to może spowodować zamieszanie, ale w końcu nie wytrzymam, mam z nią seks. Ona się pozwoli uwieść, też ma ochotę. I mamy seks. I w tych układach społecznych nie jest to akceptowane. W naszych układach społecznych nie jest to akceptowane. Jeśli się dowie, to moja żona będzie nieszczęśliwa, będzie awantura. Jeśli się dowie jej mąż, to jeszcze gorzej. Po pysku może dostanie, ona też. Czy spowoduje to komplikacje. I wtedy, jeśli używam we właściwy sposób rozumowania, czy zdrowego rozsądku, to może mi się podobać ta kobieta. Ja mogę czuć bardzo silne pożądanie, czy nawet mieć jakieś seksualne uczucia w stosunku do niej. Ale wiedząc, jakie to może wywołać skutki, powstrzymać się przed tym. W związku z tym, jeśli użyję w ten sposób swojego intelektu, to uniknę kłopotów. Ona też uniknie kłopotów. Możemy się lubić dalej, rozmawiać, czasami sobie, nie wiem, flirtować, ale zatrzymać się na pewnej granicy, nie przekraczać tej granicy. Są inne kultury, to nie jest problemem. Ludzie mogą mieć wzajemnie seks w różnych konfiguracjach. I nie jest to problemem. Im bardziej się cofamy wstecz, im bardziej się cofamy w rozwoju ludzkości, im bardziej się cofamy do momentu, kiedy nie było jeszcze prawa własności, to nasze zachowania seksualne są swobodne i niczym nieobarczone i nieobarczone również przestępstwem seksualnym. Pamiętajcie, że tam, gdzie się pojawia przestępstwo seksualne, to już mamy do czynienia z patologiami. I pojawia się przestępstwo seksualne dopiero wtedy, kiedy się pojawia własność, kiedy pojawia się posiadanie. Ludzie, jak zaczęli uprawiać ziemię, wówczas pojawiły się przestępstwa seksualne. Jak zaczęli posiadać stada, pojawiły się przestępstwa seksualne. Porwania, gwałty i tak dalej. Tak było, jak to były plemiona, które były wyłącznie plemionami zbieraczy, seks nie był problemem. Związki nie były problemem. Najważniejsze, co było, to były dzieci. To było najważniejsze. Tak, to było najważniejsze. Nie związki. Związki były o tyle ważne, że ważna była grupa. I jeśli badamy tego typu kultury plemienne, zbieracze, czyli tych, którzy nie posiadają niczego, to ich pole działania jest bardzo ograniczone. Bo na piechotę daleko nigdzie nie pójdą. Jak daleko można zejść na piechotę? Parę kilometrów i do widzenia. Żeby to miało sens. W związku z czym obszar działania takiej grupy jest też niewielki. W tym niewielkim obszarze można zdobyć jedzenie tylko dla ograniczonej ilości ludzi. Jeśli dzisiaj znajdziemy takie plemię i wrócimy tam po 100 latach, to zobaczycie jedną ciekawą rzecz. Ich ilość się nie zwiększyła. Jest taka sama. Dokładnie taka sama. Związki seksualne są pomiędzy wszystkim. Nie ma problemu. Prawdopodobnie nie ma związków kazirodczych specjalnie. Jakoś naturalnie są unikane. Ale tak, jeśli chodzi o partnerów, partnerki, nie jest to monogamiczne. Nie ma małżeństw. Nawet nie ma rytuału małżeńskiego. Dopiero jak pojawia się posiadanie, jak zaczynamy posiadać ziemię, stada, to się pojawia również instytucje małżeńskie. Po raz pierwszy. Jest z tym związane. I wtedy
wszystko jest podporządkowane majątkowi. Małżeństwo. I wtedy pojawiają się ograniczenia zachowań seksualnych, ponieważ ważne jest, kto dziedziczy, kto jest dzieckiem. Do tego momentu nie ma. I seks człowieka został zaburzony tak naprawdę przez posiadanie. Posiadanie stało się największą przeszkodą w zachowaniach seksualnych ludzi. Została całkowicie zaburzona biologia seksualna. Całkowicie. I biologicznie my pozostaliśmy dokładnie takimi samymi istotami jako ludzie z naszymi zachowaniami seksualnymi. Dokładnie tacy sami jak milion lat temu. Spotykamy ładną kobietę, spotykamy ładnego mężczyznę w naszym wyobrażeniu ładnego i ładną. Chcemy mieć seks. Chcemy się kochać, czuć jedno drugiego, złapać, być w środku, mieć orgazm, poczucie satysfakcji, gratyfikacji i koniec. Inną zobaczymy kobietę i nie trzymamy. Jedno drugiego nie trzyma. Ale dzieci i kobiety stają się najważniejsze. I w tego typu kulturach nie zawsze wiadomo, kto jest tatą. Wiadomo, kto jest mamą, ale kto tatą nie. Natomiast kobiety posiadają pełną władzę. Nad czym? Nad narodzinami dzieci. I same regulują narodziny dzieci. Bo wiadomo, że jeśli się zwiększy ta ilość ludzi, to oni nie wyżyją. Po prostu nie wyżyją. Ten obszar ich nie wygarni. I nie dadzą sobie rady. Dopiero jak się pojawia ziemia, pojawia się stado, automatycznie populacja wybucha, bo jest nadmiar jedzenia. I jedzenie reguluje wtedy. Jest znacznie więcej jedzenia, niż ludzie są w stanie zjeść, w związku z czym można mieć znacznie więcej dzieci. Ale wówczas decyduje dziedziczność. Kto ten majątek posiada, kto ma władzę. I wtedy pojawia się poczucie władzy. To, czego nie ma w grupach plemiennych, takich nierolniczych, tak, zbieraczy. Nie ma władzy. Kobieta ma całkowitą władzę nad swoim ciałem. Jeśli oglądacie film o Zoe, jest taki godzinny film na YouTubie o plemieniu Zoe w Amazonii. Kobiety wszystkim rządzą, ale nie ma matriarchatu rzeczywistego. Niemniej to kobiety decydują. Bo to od ich biologii jest uzależnione życie całego plemienia i mają swoją własną antykoncepcję bardzo skuteczną, ziołową. Ale tylko kobiety mają wiedzę na ten temat, faceci zupełnie żadnej. I tam są właśnie wszelkiego rodzaju układy seksualne, bo badano seksualność tych ludzi. Zero stresu, nie mają stresu, nie wiedzą, co to jest zazdrość. Tych rzeczy po prostu nie mają. I to jest to, czym w rzeczywistości rasa ludzka była pierwotnie. I to zmieniło się całkowicie w momencie, kiedy pojawiły się fanty, czyli przede wszystkim posiadanie. Jeśli jest posiadanie, musi być władza. Jeśli jest władza i posiadanie, jest przemoc. I to zamknęło nas. Natomiast dalej w naszych zachowaniach, w naszych myślach, w naszym umyśle jesteśmy tymi samymi ludźmi sprzed iluś tysięcy lat. Stąd nasze problemy dzisiaj społeczne. Małżeństwo, ale jest zdrada małżeńska. Jest wzajemna nienawiść, pretensje. Miłości towarzyszy nienawiść bardzo często. Co jest odwrotnością miłości? Nienawiść. Jak często małżeństwa kończą? Zaczynają od miłości, kończą nienawiścią. Są wbrew własnej biologii w rzeczywistości. Nie zdają sobie z tego sprawy. Kultura, religia i tak dalej. To nam silnie dyktuje i my jesteśmy pod silnym stresem wewnętrznym też. Jak zostaliśmy ukształtowani. Nie zdążymy już dzisiaj nic powiedzieć o dzieciach, to zostawiamy na następny raz. To jest zupełnie osobny temat, wszystkiego się nie da, że będziemy kontynuowali ten temat.
Praktyka buddyjska jakby daje uwolnienie, tak, od pragnień, czyli jeżeli praktykujemy, to jesteśmy wolni i coraz bardziej wolni i możemy jakby zupełnie inaczej funkcjonować, tak? Na przykład taka osoba, ale załóżmy jakiś nauczyciel buddyjski, który jest bardzo taką już dojrzałą duchową osobą, to myślę, że jego sfera pragnień jest zupełnie różna od sfery pragnień takiej przeciętnego obywatela. I on wcale nie musi sobie tłumaczyć ewentualnie, że jeżeli poderwie sąsiadkę, to będzie tam taki, a nie inny problem. On to w ogóle inaczej podchodzi. czułam.
Inaczej podrywa po prostu. Bardziej dojrzale.
Może właśnie.
Tak długo jak mamy ciało, mamy pragnienia, pamiętajcie. Jakiego rodzaju pragnienia? Różnego rodzaju pragnienia. Są to pragnienia zarówno mentalne, jak i pragnienia fizyczne. Jest to pragnienie jedzenia, pragnienie snu, pragnienie seksu, pragnienie... Wszelkiego rodzaju pragnienia się pojawiają. Nie wierzcie w to, nie twórzcie ideałów, których nie ma. Bo to jest największe oszustwo. Im bardziej jesteśmy od siebie oddzieleni, od swojego ciała, od swojej psychiki, tym większą skłonność do budowania ideałów. Dlaczego? Ponieważ to odcięcie od swojego ciała i od swojej psychiki powoduje potworny deficyt. Pamiętajcie, to co mówiłem wcześniej, deficyt musi być czymś zrównoważonym. Jak my równoważymy deficyt? Ideałem, który jest nierealny. To jesteśmy, tu jest ideał, a to jesteśmy my podparci o ten ideał. Wtedy wierzymy, że istnieje coś takiego jak wolność od pragnień. Nigdy nie będzie wolności od pragnień, tak długo jak macie ciało. Nie będziecie wolni od pragnień.
W jaki sposób? Bo nie pragnienia nie mamy końca, czyli co?
Myślę, że znaczy to tak własne jakieś takie intuicyjne i troszkę doświadczenie, że tym antidotum jest, może być właśnie rodzaj akceptacji, czyli nie wiąże się po prostu z tym, że pragnienia znikają na przykład w jakiś sposób, bo można nie tylko tłumić, tylko właśnie pozwalać.
Jeśli będziemy tworzyli ideały, to będziemy tym samym pośrednio tłumili swoje pragnienia. Ponieważ będziemy wierzyli w coś sztucznie wytworzonym przez nasz intelekt, czy istnieje jakiś taki ideał, czyli facet albo baba, nieważne. Możemy go nazwać mistrzem buddyjskim, mistrzem zen, mistrz, ogólnie będzie mistrzu. I ten mistrzu po prostu jest takim robokopem trochę. Nie, nie ma uczuć, nie ma pragnień. No, tak naprawdę to ma wszystko w dupie. Tej swojej mistrzowskiej, czy metalowej, czy jakiejkolwiek innej. I nie ma krwi, nie? Jest pozbawiony życia. Działa, chodzi tak jak komputer. Komputer można zaprogramować, żeby był ideałem. Jak włączymy komputer, jest start, tam po tym pierwszym powitaniu, czy nie wiem jak ten, w rozkocie jakiś taki mistrz, witam cię uczniu. Jestem wolny od pragnień. Pragnienia nie są niczym złym, tak naprawdę. Pytanie jest tylko, jak my używamy naszych pragnień, jak je wykorzystujemy. Nie to, że one w ogóle są. W niewiedzy wykorzystujemy je źle i tworzymy negatywne czyny, które przynoszą negatywne skutki. Innymi słowy, tworzymy negatywną karmę. Ale jeśli pragnienia możemy użyć we właściwy sposób, ewentualnie przetransformować je itd., wówczas pojawi się skutek pozytywny, z pewnością. W związku z czym nie wierzcie w to, że istnieją coś mistrzowie pozbawieni pragnień. Bo każdy by umarł ze śmiechu, gdyby to usłyszał, że jest pozbawiony pragnień. Bo...
Dobra, przepraszam, spróbujmy konkretnie. To w takim razie mam tą sąsiadkę rzeczywiście, mam żonę, mam tą sąsiadkę zatęgła, tak? Jak ja znachowałem ją chciał, tak? Co teraz? To jest negatywna przyczyna potencjalna. To co mam zrobić z tym pragnieniem?
Jak zaakceptować? No jak nie zdrażnić innych, bo...
No nie szczelać przede wszystkim. To nie zdrażnić. Zależy, jaki mamy stopień odwagi. Zależy, jaki mamy stopień odwagi.
No bo tak, jeden w tej sytuacji pójdzie za tym pragnieniem, tak? Jeżeli jest taka możliwość, sąsiadka chętna, tak?
No tak, wiem, pomoże tam jej zakupy,
tak.
Firmę się będzie robił, ona będzie taka uśmiechnięta, zadowolona.
Tak. Ktoś inny będzie się starał powstrzymać. Aha, cholera jasna, konsekwencje mogą być.
Ale lęk jest ważny, lęk jest ważny. Uczucie lęku jest ważne, żeby zrobić postęp jakiś. Uczucie lęku jest naprawdę ważne. Wszystkie uczucia, które mamy, są ważne. Pamiętajcie, i te negatywne, i te pozytywne. Zależne, jeśli naprawdę jesteśmy odważni, jeśli mamy odwagę i jaja, nie? Jesteśmy facetem, to powiemy starej w domu, ty wiesz co, wyrwał tą sąsiadkę. No ciągnie mnie jak cholera. Nie wiem, daj mi wpyska, bo zrób cokolwiek. Później pójdziemy do sąsiadki, wiesz co, Kowalska, tak bym cię chciał wyruchać, naprawdę, wiesz. Ale wiem, że to nie będzie nic dobrego. To Kowalska będzie tak omijana. Na kilometr. Straciliśmy wszystkie szanse. Żalność, już nie muszę, nie mam
A jak musi też tej mężowi w ogóle powiedzieć?
Boże, jak nic nie powiemy, o, pani Kowalska, pomogę, ciężko siatki, pomogę. O, panie Zdziku, jaki pan miły, może pan wpadnie na herbatkę. Nie chcę przeszkadzać, ale ten dobrze, na kawkę.
Ale na kawkę.
No i później tam dalej kombinujemy, nie?
Ja myślę, że to nie jest gwarancja, jak jej powiedział.
No oczywiście, ona może powiedzieć, no to chodź, dziku, idziemy.
Cieszę się, że to powiedziałeś, bo ja bym sam
myślał. Właśnie.
No ale przynajmniej żona nie będzie zła, no bo słyszała. Tak?
Ale wątpię.
Jak nie będzie zła, będzie zła.
No właśnie, już, nie?
Kratka stop. Na YouTubie jest ten, są te doświadczenia społeczne. Nie wiem, czy oglądacie te filmy z doświadczeniami społecznymi. I było tak, że facet zaproponował, zgodnie z teorią, że jeśli zaproponuje seks 100 kobietom, to przynajmniej jedna się zgodzi. I w drugą stronę, kobieta proponowała seks. 30% chyba zapytanych od razu chciało, nie? Okej, to i
kobiet, tak?
Facetów. I powiedziała taka fajna laska i się pytała, chciałabym z tobą prowadzić seks, nie? Tak prosto, na ulicy, nie? Tutaj za rogiem tam mam taki ten i chcę z tobą seks. I oczywiście zawsze niedowierzanie, nie? Niewielki procent, tam 12-13 odpowiedział zdecydowanie, nie, mam żonę i ten. Natomiast część się wahała, ale tam szliśmy, no dobra, to idziemy, nie? A facet jak chodził po ulicy, to podchodził, tak samo jak ta dziewczyna, tak po prostu mówię. Chcę mieć z tobą seks, nie? Teraz. To wszystkie... I uciekały, niektóre tam policję wołały. Panowie, jeśli zaproponujecie seks nieznanej kobiecie, albo nawet jakiejś tam sąsiadce, nie? Gwarantuję wam, że ona już będzie czujna i nie będzie taka chętna do rozmowy z wami, czy do tego, żebyście nosili jej zakupy.
A dlaczego?
Odezwała się sąsiadka.
Dlatego
ja nie jestem kobietą.
Do sąsiadki się idzie na kawę.
Nie
na
seks. To nie chodzi o seks, tylko o to, żeby mieć coś innego?
Tak, dokładnie. Szczerze, jeśli mamy bardzo silne pragnienie seksualne, to bądźmy szczerzy ze sobą, mamy pragnienie seksualne.
Czyli pragnienia seksualne kobiet od tych mężczyzn się różnią. Są zupełnie z innych rzeczy wynikają.
Kiedy kobieta proponuje seks, mężczyzna czuje się doceniony raczej. Przede wszystkim.
Ale to nie wynika też z kultury, którą żyjemy, że to wszystko.
Ale to nie było w innej kulturze, to było na zachodzie. Podobne zachowania.
Nie, właśnie to mówię, że to wynika z tej kultury, w której jesteśmy, że kobiety reagują tak.
Tak. Kobiety po prostu nie chcą takich facetów, bo nie czują się doceniane w ten sposób, nie? Jeśli ktoś im proponuje seks. Chcą mieć seks z mężczyznami jak najbardziej i może chcą różnych partnerów, ale przede wszystkim chcą być doceniane i szanowane. I nie czują, że jest to wyraz szacunku, czy docenienia, czy jakiegoś hołubienia, jeśli facet im zaproponuje. Facet jest odwrotny, nie? O, wybrała mnie. A co ty z tymi prostytutkami masz? Jaką obsesję już? Wiesz, do czego prowadzi obsesja? W burdelu się urodzisz na kasie.
A trochę też przy okazji powiedziesz, o, rzuciłeś procent, że 30% facetów powiedziało tak, a 0% padły gdzie?
Wszystkie odmówiły, wszystkie.
Wszystkie?
Wszystkie.
0%.
Zero. Nic nie trafisz.
Ale jakby pewnie zmienić, żebyś zaproponował na kawę, to już by było
O tak. Ja myślę, że tak.
Kawa,
że
to
jest
bezpieczeństwo.
Gdzie 200 kobiet pytał i jeden zgodził, a to...
Ale to by się, wiesz, tak na meczu, że nie miałbyś siły powiedzieć. Gadać z 200 babami, wiesz, taki robić ten nabór, to można się zmęczyć. To już później się odechciewa.
To taki telemarket.
No zniechęca, tak. To też jest w psychologii jakieś tam granice, bariera, kiedy się pojawia zniechęcenie. Także...
Ale ciekawe,
na temat telemarketingu? Że to powinna robić kobieta? Niemniej nie ma niczego tak silnie narzuconego, czy silnie ograniczającego nas. Raczej jest większe zrozumienie dla ludzkiej natury i nieobciążenie winą od razu. Oczywiście, że są nauki i tak dalej, ale czasami były one też kształtowane pod wpływem środowiska lub też kraju, którym się pojawiały. Nie? Tak jak była wspomniana sutra Citi Garby, ona szczególnie odgrywała rolę w Chinach i tam się pojawiła i też czasami były wyrazami jakby lokalnych, zastanych już tradycji czy też podejścia zastanego. Kiedy buddyzm trafił do Chin, a Chiny to była potężnie rozwinięta cywilizacja 2000 lat temu, jest to państwo, które istnieje 5000 lat, także to była zupełnie innego rodzaju rozmowa, innego rodzaju sytuacja. Ale ogólnie podejście jest bardziej liberalne i bardziej takie rozumiejące ludzką naturę i ludzkie pragnienia, czy też ludzkie pożądania.
Jeżeli ktoś na przykład może mówić o tych swoich pragnieniach i działać zgodnie z pragnieniami, to z kolei druga osoba w związku na przykład, jeżeli byłaby ta sytuacja załóżmy z tą sąsiadką, ona się czuje zraniona, to też ma prawo, tak, mówić o swoich uczuciach, czyli...
Oczywiście. No nie, to ja nie mówię tutaj, ja dałem tak jako przykład, jeśli ktoś naprawdę ma odwagę dużą, nie? Jeśli ktoś ma bardzo dużą odwagę i jest w stanie ukazać swoje słabości. Mówię, to fakt. Licząc się z tym, że to też ma swoje konsekwencje. Nie namawiam, tylko mówię. Przykład, bo pytanie było, dotyczyło, co z tym zrobić. Jeden ze sposobów. Jeden. Ze 100 sposobów co najmniej.
Szczerość to podstawa.
Okej, okay, to co? Będziemy kontynuowali następną.